Przed mikrofonem Aleksander Sudujko, słuchacie podcastu Kolokwium Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Tomasz Srebnicki, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spektrum autyzmu to szerokie pojęcie obejmujące swoim znaczeniem różne zaburzenia autystyczne. Choroby te zazwyczaj są wykrywane i diagnozowane w wieku dziecięcym, gdyż objawy występują stosunkowo wcześnie. Z moim gościem rozmawiamy dzisiaj o tym, jak spektrum autyzmu wpływa na jakość życia dziecka i co czeka takie osoby w życiu dorosłym. Jak sama nazwa mówi, jest to kilka zaburzeń. Co wchodzi w tę listę?
Znaczy obecnie mamy troszeczkę chaos w klasyfikacjach medycznych, ponieważ mamy klasyfikację WHO, która się nazywa ICD-10 i klasyfikację DSM-5. W klasyfikacji ICD-10 rzeczywiście mówimy o tym, co nazywamy całościowymi zaburzeniami rozwoju. To jest właśnie kategoria zaburzeń, którą dzielimy na różne choroby, w tym autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, zespół Retta, więc mamy w obrębie tej klasyfikacji różnego rodzaju rozpoznania, natomiast według klasyfikacji DSM-5, czyli najnowszej klasyfikacji amerykańskiej i nadchodzącej w przyszłości już niedługiej klasyfikacji ICD-11, będziemy mówić i mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. A zatem nie mówimy już o oddzielnych jednostkach chorobowych, tylko mówimy o spektrum. Spektrum, czyli inaczej nasilenie cech, które klasyfikujemy jako cechy autystyczne u dzieci i u osób dorosłych. Także podsumowując, obecnie mówimy o jednej grupie problemów, która ma różne natężenie. I ta grupa problemów, które ma różne natężenie, zamyka się w dwóch grupach obszarów problemowych, czyli deficytów w zakresie komunikacji społecznej i interakcji społecznych oraz ograniczonych powtarzalnych wzorcach zainteresowań i aktywności. Ten podział i stworzenie kategorii zaburzeń ze spektrum autyzmu wynika z tego, że uznano, rady naukowe uznały, że wyodrębnianie różnych kategorii, różnych rodzajów zaburzeń niekoniecznie ma swoje odzwierciedlenie kliniczne, choć nadal w klasyfikacji ICD-10, którą stosujemy w Europie, rzeczywiście diagnozujemy i autyzm dziecięcy, i autyzm atypowy, i zespół Retta, tak jak powiedziałem wcześniej, zespół Aspergera, czy też zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi. Ale na potrzeby naszego spotkania myślę, że trzymajmy się już nowszej klasyfikacji, czyli właśnie rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Jeżeli mówimy o tych zaburzeniach jako o jednostce, czyli etiologia też jest jednakowa, czy to się różni w zależności od konkretnej kategorii tych zaburzeń?
Zaburzenia ze spektrum autyzmu, tak jak schizofrenię, tak jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, traktujemy jako zaburzenia neurorozwojowe. A zatem odnosimy się do wielu czynników, które na rozwój i intensywność tego zaburzenia wpływają. Niestety, pomimo licznych badań na temat etiologii tych zaburzeń, znaczy stwierdzenie jest jedno, jest to zaburzenie o wieloczynnikowej etiologii, a zatem przyczyn jest całe mnóstwo. Trudno jest zidentyfikować te czynniki, które oddziałują na konkretnego pacjenta, a także trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jeden pacjent funkcjonuje tak, jak na przykład Albert Einstein, który najprawdopodobniej także miał zaburzenia ze spektrum autyzmu, a inny funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym czy głębokim i ma bardzo nasilone cechy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nie wiemy, co wpływa na głębokość nasilenia tych cech. Natomiast mamy określone pewne czynniki, są to na pewno czynniki genetyczne, które wpływają na powstanie tego zaburzenia. Jest to na pewno u niektórych dzieci wynik zaburzonego przebiegu ciąży i porodu, wynik infekcji wirusowych, powikłań w czasie porodu. Także niektóre badania mówią o zażywaniu przez matkę leków przeciwdepresyjnych przed zajściem w ciążę. Są także doniesienia dotyczące zaawansowanego wieku matki, czy też zaawansowanego wieku ojca, choć tutaj jest wokół tego jeszcze wiele kontrowersji odnośnie przyczyn, dlaczego tak jest. Mamy także budowę i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli tego, jak mózg jest zbudowany, i na końcu mamy to, jak ten mózg funkcjonuje. A zatem etiologia wieloczynnikowa, nie wiemy, co u konkretnego pacjenta spowodowało zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zakładamy, że zawsze jest to wiele czynników. Nie wiemy, dlaczego jakiś pacjent ma głębokie zaburzenia ze spektrum autyzmu, a inny ma takie nasilenie, które umożliwia mu funkcjonowanie społeczne, zawodowe, w związkach przy delikatnym poziomie wsparcia. Nie wiemy także wiele na temat, niewiele, nie wiemy także wiele na temat czynników, na temat badań, które mogłyby nam w sposób jednoznaczny, znaczy nie istnieją badania ani laboratoryjne, ani genetyczne, które są w stanie w jednoznaczny sposób powiedzieć, że dana osoba ma zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Rozumiem. Zanim jeszcze przejdziemy do diagnostyki i objawów, niech pan doktor powie, jak często rodzice słyszą tą diagnozę, jak bardzo problem jest rozpowszechniony?
Jeżeli chodzi o rozpowszechnienie, to jeżeli chodzi o rozpowszechnienie, to istnieje wiele, wiele w kontrowersji, ponieważ w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy lawinowy wręcz przyrost rozpoznań zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy też całościowych zaburzeń rozwoju, odwołując się do starej klasyfikacji. Natomiast najprawdopodobniej przyczyną, dla którego tak się dzieje, że tych rozpoznań mamy coraz więcej, jest zdecydowanie większa świadomość nauczycieli, zdecydowanie większa świadomość rodziców, wyczulenie też lekarzy, pediatrów i lepsze narzędzia diagnostyczne, więc najprawdopodobniej to rozpowszechnienie zawsze było takie same, tylko ta część dzieci po prostu nie była wyławiana przez system opieki zdrowotnej, przez system edukacyjny. Natomiast jeżeli chodzi o rozpowszechnienie, to jest to około 5-6 przypadków mniej więcej na 1000, tak? Więc nie jest to, biorąc pod uwagę epidemiologię w psychiatrii dzieci i młodzieży, nie jest to szczególnie wysokie rozpowszechnienie w populacji, aczkolwiek rzeczywiście coraz więcej tych diagnoz dzieci otrzymują.
Już wspomniał pan doktor o diagnostyce. Kiedy te zaburzenia stają się już wykrywalne, kiedy możemy zobaczyć pierwsze objawy, kiedy rodzice mogą też już zwrócić uwagę, że coś się z ich dzieckiem dzieje nie tak?
W zależności od stopnia nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu, dzieci te są wyławiane albo stosunkowo wcześnie, czyli przed 3 rokiem życia, albo jeżeli nasilenie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest, przepraszam uprzejmie, jeżeli nasilenie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest mniejsze, dziecko takie może trafić na diagnostykę w wieku lat 12-13. Zdarza się też, że w ogóle na diagnostykę nie trafia, z przyczyn być może, o których sobie później omówimy. Natomiast w odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu, tych, które wzbudzają chęć szybszego poszukiwania pomocy przez rodziców, to najczęściej rodzice zwracają uwagę na zaburzony rozwój mowy, brak mowy, ale także różnego rodzaju trudności w nawiązaniu relacji z dzieckiem. Dziecko prezentuje na przykład obojętność lub awersję na kontakt fizyczny, unika kontaktu, nie wyciąga rąk do matki, ma taką niechęć do przytulania, objaw takiego sztywnienia, kiedy jest brane na rękę. Na ręce. Jest brak uśmiechu na widok twarzy matki, dziecko nie reaguje ożywieniem, ma zaburzenia kontaktu wzrokowego, na próby nawiązywania kontaktu wzrokowego najczęściej albo zasłania oczy, albo ucieka z kontaktem wzrokowym. Nieraz ma problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego w taki sposób, że albo on jest bardzo krótkotrwały, albo dziecko patrzy się na twarz osoby dorosłej tak, jakby patrzył się przez szybę. Nie podąża wzrokiem, nie podąża za tym, gdzie dorosły idzie, nie reaguje na głos rodziców, no i także nie zgłasza złego samopoczucia. Innymi słowy, może uchodzić za dziecko albo nadmiernie spokojne, albo takie dziecko, które jest z drugiej strony bardzo wymagające, ponieważ nie wiadomo, często nie wiadomo, o co mu chodzi. No i do tego prezentuje zachowania, które część rodziców może odbierać jako niepokojące, a część rodziców może jakby brać do siebie, prawda, że ja coś złego robię, skoro moje dziecko wykazuje na przykład awersję na kontakt fizyczny. Także to są takie pierwsze objawy, które najczęściej zwracają uwagę zarówno osób, zarówno rodziców, jak i lekarzy pediatrów. Choć z mojego doświadczenia jakby klinicznego wiem, że najczęstszą drogą jest udawanie się właśnie do lekarzy pediatrów. Nieraz zdarza się, że zgłaszane objawy są traktowane w sposób no taki dający nadzieję, czyli że dziecko z tego wyrośnie. Natomiast jeżeli cokolwiek wzbudza w nas niepokój, na pewno po taką diagnostykę warto się udać, nie po to, żeby dziecko otrzymało diagnozę, bo z diagnozy niewiele wynika, tylko żeby na podstawie rozpoznania mogło otrzymać interwencje wspomagające różnego typu.
Czyli jeżeli już rodzice mają pierwsze sygnały, wtedy się zwracają do pediatry i takie dziecko jest już pod obserwacją, tak? Pod obserwacją dalszej
różne ścieżki są. Oczywiście najczęściej rodzice nieświadomi tego, prawda? Bo rodzic nie musi wiedzieć, że istnieje takie rozpoznanie jak zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mhm. Pierwszą ścieżką, znaczy pierwsze kroki z reguły stawiamy albo do lekarza pediatry, albo do lekarza rodzinnego. Oczywiście też korzystamy ze źródeł internetowych, wpisując objawy, które nas niepokoją. W internecie jest powszechnie dostępny na przykład kwestionariusz mChat, pisany mChat przez CH, w którym rodzice, na podstawie którego rodzice mogą samemu zrobić taką wstępną analizę tego, czy dziecko wymaga wsparcia, czy nie. Natomiast nie chodzi tutaj o to, żeby rodzice jakby diagnozowali, tylko żeby rozwiewali swoje ewentualne niepokoje przy współpracy ze specjalistami. Oczywiście, jeżeli pediatrę zaniepokoi coś w zachowaniu, w rozwoju dziecka, to powinien takie dziecko skierować na diagnostykę już poszerzoną. Zajmują się tym albo wyspecjalizowane ośrodki, które przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych, zebrania wywiadu, obserwacji dziecka oraz badania poziomu funkcjonowania intelektualnego, poziomu rozwoju motoryki, poziomu rozwoju emocjonalnego, potwierdzają lub wykluczają diagnozę.
Czy taka wczesna diagnostyka jest w tym wypadku ważna?
Tak, wczesna diagnostyka jest w tym przypadku ważna, ponieważ w tym wieku dziecko jest najbardziej podatne na wdrożenie różnego rodzaju interwencji. Mówimy o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o specjalistycznych przedszkolach na przykład, czy też specjalistycznych żłobkach, które we współpracy z rodzicami opracowywują program terapeutyczny, który musi być według zaleceń oparty o coś, co nazywamy stosowaną analizą zachowania, czy też interwencjami o charakterze behawioralnym, które mogą być, które są skuteczne, nie u wszystkich dzieci, ale u większości pomagają w wyeliminowaniu deficytu, znaczy w zmniejszeniu nasilenia deficytów i głównie skupiają się na takich obszarach jak podtrzymywanie uwagi, jak kontakt wzrokowy, jak rozwój zabawy symbolicznej u dziecka, czyli na przykład bawienie się w coś i są ukierunkowane także na naprzemienność interakcji, czyli na to, żeby dziecko nawiązywało kontakt naprzemienny z osobą dorosłą oraz rozwijało mowę w sposób funkcjonalny, czyli w taki sposób, który będzie służył komunikacji. Z tego powodu musi to być opieka wielospecjalistyczna. Częstym postępowaniem w przypadku dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które na przykład ma kluczowy objaw polegający na tym, że słabo mu się rozwija mowa, jest kierowanie dzieci wyłącznie pod opiekę logopedyczną, natomiast w celu właśnie wsparcia rozwoju mowy jest to dobry kierunek, aczkolwiek niewystarczający, ponieważ mowa u dzieci autystycznych może być rozwinięta, innymi słowy, ja mogę mówić do pana, natomiast nie będę się tą mową komunikował. Będzie to po prostu, znaczy będzie to w dużej mierze wypowiadanie słów, zdań, które nie będą służyły wymianie informacji, komunikowaniu potrzeb. Także ważne jest, żeby to była opieka wielospecjalistyczna.
Czy dobrze rozumiem, że te objawy z wiekiem, z rozwojem dziecka poszerzają się, tak? Bo najpierw jest unikanie kontaktu, taka chłodność, później problem z rozmawianiem i tak z czasem tych objawów się zwiększa, tak?
Znaczy one się zwiększają, znaczy ilość objawów, znaczy bardziej będziemy mówili nie o tym, że ilość objawów się zwiększa, tylko będziemy mówili o odmiennym rozwoju tych dzieci ze względu na deficyty, które mają. To znaczy, jeżeli mamy dziecko, które rodzi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i właśnie prezentuje te objawy, o których mówiliśmy sobie wcześniej, wieku niemowlęcym czy wczesnodziecięcym i następnie takie dziecko, które jest nierehabilitowane, które jakby jest puszczone swoją ścieżką rozwojową, idzie do przedszkola, gdzie pojawiają się i wymagania społeczne, i edukacyjne, i funkcjonowanie, i wymagania dotyczące zabawy, podporządkowania się pewnej strukturze, takie dziecko będzie w środowisku niedostosowane do jego mózgu, do jego sposobu przetwarzania informacji, prezentowało szereg zachowań, które będą tak naprawdę kontynuacją tego, co było już we wczesnym dzieciństwie, natomiast nie będą się dołączały, znaczy nowe objawy. To znaczy, jeżeli dziecko idzie do przedszkola, to zaczną się pojawiać problemy w relacjach z rówieśnikami, którzy te relacje będą chcieli z dzieckiem nawiązać. Będzie miało trudności z uczestnictwem w zabawach grupowych. Przedszkolanki będą zgłaszały to, że na przykład wchodzi pod stół i siedzi tam przez 5 godzin. Będzie się koncentrował na wąskich informacjach dotyczących spraw będących akurat w kręgu jego wąskich zainteresowań. Będzie na przykład opowiadał tylko i wyłącznie o dinozaurach i pociągach. Będzie miał trudności z radzeniem sobie ze zmianą, z tym, żeby przejść na przykład z klasy na boisko, czy też na plac zabaw i będzie wtedy się denerwował. Więc nie będzie tak, że ilość objawów się zwiększy, zmieni się ich jakość ze względu na to, że te dzieci także rosną, także dojrzewają, także ich mózg dojrzewa, ale przede wszystkim ze względu na to, że wymagania otoczenia będą rosły. Chcę przez to powiedzieć, że gdyby dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu trafiło na taką wyspę, takie miejsce, które jest dostosowane do jego mózgu, do sposobu funkcjonowania, przetwarzania informacji przez jego mózg, prawdopodobnie nigdy nie musielibyśmy myśleć o tym, że jemu coś jest. Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu są w pewnym sensie niedostosowaniem funkcjonowania mózgu, ośrodkowego układu nerwowego do otoczenia, w którym na co dzień my wszyscy funkcjonujemy. I tak naprawdę to otoczenie zauważa, że z dzieckiem jest coś nie tak, a nie samo dziecko.
Czyli dotychczas mamy wczesną diagnostykę i terapię, która rozpoczyna się już, kiedy mamy to rozpoznanie. jak ta terapia przebiega, bo to mówimy też o wieku przedszkolnym, później szkolnym, czyli przez ten cały czas rozwoju, edukacji to dziecko ma mieć opiekę specjalisty, tak?
Jeżeli chodzi o objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli wąskie, stereotypowe wzorce zainteresowań i aktywności, zaburzenia funkcjonowania społecznego i komunikacji, to te kluczowe objawy, które dziecko ma, powinny być objęte oddziaływaniami terapeutycznymi w zasadzie w momencie postawienia diagnozy. Nieważne, w którym wieku jest ta diagnoza postawiona, dziecko powinno otrzymać w tym zakresie wsparcie. To znaczy powinno być uczone przy pomocy stosowanej analizy zachowania tego, w jaki sposób się komunikować, radzić sobie w interakcjach społecznych, wyrażać swoje potrzeby, rozumieć swoje emocje, rozumieć potrzeby i emocje innych osób oraz radzić sobie z napięciem i ze zmianami. To mamy taką grupę oddziaływań ukierunkowaną na sam autyzm, ale także takie dziecko, jeżeli na przykład jest zdolne do tego, żeby jego nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu nie są bardzo zaburzające, tylko wymagają wsparcia, wymaga także różnego rodzaju dostosowań w środowisku szkolnym, w klasie integracyjnej, w której się znajduje, lub w klasie ogólnej, w której może także funkcjonować z nauczycielem wspomagającym, więc tutaj mamy drugą grupę oddziaływań, czyli dostosowania. No i możemy mieć też taką grupę pacjentów, których zaburzenia ze spektrum autyzmu są tak bardzo nasilone, że terapia może przynieść bardzo ograniczony efekt, szczególnie wtedy, kiedy na to rozpoznanie nakłada się upośledzenie umysłowe. W takich przypadkach głównie będziemy mówili o dostosowaniu, bo najprawdopodobniej nawet przy pomocy najlepszych oddziaływań terapeutycznych nie będziemy w stanie doprowadzić funkcjonowania dziecka do takiego poziomu, żeby mogło samodzielnie funkcjonować, czy to w okresie nastoletnim, czy to w okresie dorosłym.
Czyli skuteczne.
Natomiast w każdym z tych przypadków, w każdym tych przypadków wymagane są oddziaływania o charakterze behawioralnym, o charakterze terapeutycznym, ponieważ tak jak w całej psychiatrii, w zasadzie w całej psychiatrii dzieci i młodzieży, możemy mówić o diagnozie, ale nie możemy mówić o prognozie dotyczącej danego dziecka. Wraz z dojrzewaniem u części z tych pacjentów ich funkcjonowanie się poprawi. Oni cały czas mają zaburzenia ze spektrum autyzmu i będą cały czas je mieli, ponieważ nie da się z tego zaburzenia wyleczyć. Natomiast na skutek oddziaływania różnych czynników, dojrzewania mózgu, dojrzewania układów neuroprzekaźnictwa w mózgu, doświadczeń życiowych, moje funkcjonowanie może się poprawić. W związku z tym nie możemy, jeszcze raz podkreślam, nie możemy mówić o prognozie odnośnie danego dziecka i między innymi dlatego lub głównie dlatego powinniśmy wspierać jego rozwój przy pomocy oddziaływań dostosowanych do tego, jak działa jego mózg.
Właśnie moje kolejne pytanie miało być o prognozie, ponieważ wszystko to wygląda tak dosyć zrozumiale do tego punktu, kiedy pacjent jeszcze jest w wieku dziecka czy nastolatka. Później osiąga dorosłość i tutaj może się akurat pojawić problem, bo znalezienie pracy, miłości, zapewnienie sobie niezależności dla osób z autyzmem, nawet bez względu na stopień zaburzenia, tak sądzę, może być szczególnie trudne. Jak wygląda życie po 18 dla takiego człowieka?
Wbrew temu, co twierdzi, znaczy mówię teraz żartobliwie, absolutnie, system opieki zdrowotnej, zaburzenia ze spektrum autyzmu nie znikają w wieku 18 roku życia. To po pierwsze. Po drugie, zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oprócz tego, że mają zaburzenie, mają zadania rozwojowe do zrealizowania. Do tych zadań rozwojowych, tak jak tutaj Pan wspomniał, należy, mówiąc najprościej, budowanie własnej autonomii, poczucia tożsamości, niezależności, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w związkach intymnych, interpersonalnych, innymi słowy, wszystkie zadania rozwojowe, które stoją przed nami jako osoba, jako dziećmi, a potem osobami dorosłymi, stają także przed osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Funkcjonowanie osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest w dużej mierze zdeterminowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim nasileniem objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, po drugie funkcjonowaniem intelektualnym, po trzecie stosowanymi dotychczas oddziaływaniami i po czwarte wsparciem ze strony otoczenia. W najbardziej optymistycznej wersji, jeżeli mamy dziecko, które ma zaburzenia ze spektrum autyzmu wymagające małego wsparcia lub ma diagnozę tego, co nazywamy jeszcze w ICD-10, czyli w klasyfikacji wcześniejszej, zespołem Aspergera, przy odpowiednim poziomie wsparcia te osoby są w stanie funkcjonować zawodowo, są w stanie założyć rodziny, są w stanie mieć dzieci, są w stanie prowadzić swoje życie w taki sposób, że objawy jak najmniej zaburzały funkcjonowanie. Będzie to dla nich zawsze wyzwanie, to będzie też wyzwanie w pewnym sensie dla otoczenia, ponieważ w rozumienie interakcji społecznych, w rozumienie relacji intymnych, w rozumienie tego, jak działa świat, takie osoby będą musiały włożyć bardzo dużo wysiłku intelektualnego. To, co dzieje się u nas w pewnym sensie automatycznie, czyli rozpoznawanie konwenansów, umiejętność czytania między wierszami, umiejętność nawiązywania relacji, umiejętność rozpoznawania, kiedy ktoś jest nami na przykład znudzony lub wtedy, kiedy ktoś jest nami poirytowany, nie przychodzi im z łatwością i wymaga treningu. Natomiast więc perspektywa w tym przypadku, jeżeli mamy spełnione te warunki, o których mówiliśmy wcześniej, czyli małe nasilenie objawów, brak zaburzeń współwystępujących, wysoki intelekt, wcześniejsze oddziaływania terapeutyczne i rozumiejące otoczenie, funkcjonowanie tych osób może być bardzo wysokie, nawet bym powiedział czasami nawet spektakularne. Szczególnie wtedy, kiedy specyficzne wzorce ich zainteresowań i aktywności ujawnią na przykład jakiś wybitny talent. Talent do śpiewania, talent do programowania, talent matematyczny. Historia zna wiele przykładów, znaczy ludzi sławnych, którzy mieli diagnozę lub których można by było podejrzewać o zaburzenia ze spektrum autyzmu. Natomiast te osoby, których poziom zaburzenia jest bardzo istotny, to znaczy przez całe, pomimo oddziaływań terapeutycznych, nie rozwinęły mowy, mają upośledzenie umysłowe, mają problemy z zaburzeniami współwystępującymi, czyli na przykład mają zespół nadpowodliwości psychoruchowej, mają na przykład zaburzenia tikowe. Innymi słowy, czym bardziej nasilone są objawy, tym gorsze funkcjonowanie w dorosłości i duża część tych osób będzie wymagało opieki zinstytucjonalizowanej lub przynajmniej ich otoczenie będzie wymagało wsparcia instytucji w zakresie opieki takiej codziennej nad tymi osobami, ponieważ w tym przypadku nie ze wszystkiego da się niestety tutaj, znaczy nie ze wszystkim da się tym pacjentom pomóc. Więc część z nich będzie po prostu zależna od otoczenia.
Wspomniał Pan o pomocy instytucjonalnej, czyli istnieją takie programy integracji tych osób na rynku pracy, w życiu zawodowym. Mówimy teraz oczywiście o Polsce.
W Polsce, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to jest ona, powiedziałbym, dość dobra, jeżeli chodzi o no właśnie ten czas do 18 roku życia. Kłopot pojawia się po 18 roku życia. W Polsce nie występują niestety przepisy, które umożliwiają na przykład zapewnienie asystenta osobie z zespołem Aspergera, wybitnym intelektem, która jest na studiach. Nie zapewniają takiego wsparcia. Mamy nieliczne programy realizowane przez fundacje, nie są one robione na poziomie lub projektów unijnych, nie są one niestety robione na poziomie, powiedziałbym, szeroko instytucjonalnym, które miałyby na celu powiedziałbym, zapewnienie optymalnego funkcjonowania dla tych osób. Natomiast zalążki już jakieś są na szczęście. Programy te obejmują na przykład możliwość zamieszkania w mieszkaniach terapeutycznych, opiekę asystenta. Są to nieliczne, niestety na razie nieliczne, powiedziałbym, jaskółki, które być może przybiorą bardziej intensywną formę. Natomiast na razie pozostajemy na poziomie pilotażów, na razie pozostajemy na poziomie dyskusji i w dużej mierze życzeń a propos tego, jak pomóc tym ludziom w dorosłości.
Rozumiem. Jeszcze ostatnie pytanie. Chciałbym wrócić do terapii, czyli do dbania o te osoby. Jak bardzo ważne w terapii dla osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, żeby ten język terapii przebiegał w języku ojczystym, ponieważ w Polsce ten temat może nie jest na tyle aktualny jak u nas. Chodzi na przykład, jeżeli mamy na Litwie osobę, dziecko, któremu jest rozpoznane spektrum zaburzeń, czy ta terapia powinna być prowadzona w języku ojczystym, czy może być prowadzona w języku obcym, w naszym wypadku w litewskim? Na ile jest to ważne w tym wypadku?
Wie pan, no najlepiej, znaczy myślę, że co do zasady w odniesieniu do dzieci z zaburzeń ze spektrum autyzmu, no jednak dobrze by było, żeby terapia rozpoczynała, znaczy była prowadzona w języku ojczystym dla danego dziecka. Tak? Czyli jeżeli pierwszym językiem jest język polski, no to dobrze, jeżeli jednak terapia będzie się odbywać w języku polskim, prawda? Jeżeli dziecko mówi, jeżeli rodzice komunikują się głównie po litewsku, no to rozumiem, że będzie to wtedy język, że będzie to wtedy język litewski. Natomiast co do zasady, ponieważ dzieci te, szczególnie te, które mówią, których będziemy mowę kształtować, rozwijać i uczyć komunikacji, mają często bardzo duże problemy, na przykład w opanowaniu języka obcego. Nieraz jest wręcz wskazane zwolnienie z uczenia ich języka obcego, co się często na przykład w Polsce dzieje, ponieważ mają trudności ze zrozumieniem konceptu języka obcego, ze zrozumieniem tego, czym jest gramatyka, czym jest pragmatyka języka obcego, czym jest semantyka. Mając takie problemy językowe, które są jakby przypisane do zaburzeń ze spektrum autyzmu, wydaje mi się i wręcz powiedziałbym na poziomie graniczącym z pewnością, że powinna to być terapia prowadzona w języku ojczystym.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że gościem programu był doktor nauk medycznych Tomasz Srebnicki, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Dziękuję serdecznie, panie doktorze.
Dziękuję uprzejmie.
A ja z kolei zapraszam do subskrypcji oraz wsparcia nas na platformie Patreon. Szczegóły w opisie podcastu. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia.